Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja spróbuję mówić bez mikrofonu, bo myślę, że wtedy będzie trochę lepszy kontakt. Nie wiem, czy te osoby tam z tyłu mnie słyszą. Postaram się mówić. Przyjechałem tutaj do Państwa ze Szczytu. Kawałek drogi, no ale bardzo się cieszę, że mogłem tą drogę odbyć. Zwłaszcza, że w zasadzie po raz pierwszy jestem w Poznaniu, także liczę na to, że jeszcze jutro będę mógł to miasto troszeczkę zwiedzić. Natomiast dzisiaj chciałbym z Państwem rozmawiać na temat zdrowia. Ja, jak powiedziałem, jestem lekarzem. Pracuję już 10 lat w zawodzie. 10 lat temu skończyłem studia. 10 lat to jest taki okres, kiedy pewnego doświadczenia już się nabiera. Już człowiek coś zażywa z tej medycyny rozumieć. No i tymi doświadczeniami chciałbym z Państwem się dzisiaj podzielić. Kiedy jesienią tego roku Danusia w chwili zadzwoniła do mnie, prosząc o ten wykład, tak się zastanawiałem, o czym mógłbym Państwu powiedzieć. Byłem wtedy świeżo po egzaminie specjalizacyjnym z drugiego stopnia chorób wewnętrznych. No i miałem głowę napakowaną ogromną ilością wiedzy, ale powiem Wam szczerze, że większość tej wiedzy, większość tych informacji, które musiałem przy swoich egzaminach, to jest strasznie nudne. Ja, czytając książki medyczne, no, bardzo szybko zasypiałem przy tych książkach. Więc obawiam się, że gdybym zaczął Państwu mówić, dzielić się tą właśnie wiedzą medyczną, to pewnie też byście bardzo szybko zasnęli, a tego bym nie chciał.
Tak? Ojej, no skoro muszę, to będę się starał. Więc tak jak mówiłem, ta wiedza medyczna, którą my jako lekarze jesteśmy zmuszeni przyswoić, najczęściej jest bardzo nudna. I podejrzewam, żebyście szybko zasnęli, gdybym zaczął Wam opowiadać o kłębuszkowych zapaleniach nerek albo o klasyfikacji chłoniaków. To Państwa po prostu pewnie by nie interesowało. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że czasami są takie sytuacje, kiedy pewni ludzie nagle zaczynają się bardzo interesować pewnymi bardzo rzadkimi chorobami. Otóż któregoś razu, to było ze 2 tygodnie temu, siedzę sobie w domu wieczorem, godzina 9 w nocy, telefon, dzwoni mój znajomy, pan architekt, który jest moim kierownikiem budowy i mówi: doktorze, czy mogę panu zająć trochę czasu? Bardzo proszę, mówię. On mówi do mnie: doktorze, niech mi pan powie, co to jest szpiczak plazmocytowy. No i zacząłem mu opowiadać o tej bardzo rzadkiej chorobie, która się nazywa szpiczak plazmocytowy. Był bardzo tym zainteresowany. Co to jest, jakie wywołuje objawy, jak się to leczy i przede wszystkim jakie jest rokowanie. Czy można wyleczyć tą chorobę, czy też nie, czy to jest choroba śmiertelna. Opowiedziałem mu wszystko, co byłem w stanie, co wiedziałem na temat tej choroby. Okazało się, że po prostu jego brat zachorował na tą rzadką i bardzo ciężką chorobę, szpiczak plazmocytowy, i dlatego był tym tak bardzo zainteresowany. Był mi bardzo wdzięczny za poświęcony czas, także jak później już się spotkaliśmy na mojej budowie i pytałem go, ile będzie kosztowały te jego usługi, ten nadzór, powiedział: doktorze, nic nie trzeba. Moi drodzy, prawdopodobnie nikt z nas nie zachoruje na szpiczak plazmocytowy, także nie ma większego sensu, żebym ja Wam dzisiaj mówił na temat tej choroby. Ale powiem Wam, że są choroby, które w zasadzie dotkną każdego z nas. Są to choroby układu krążenia. I dlatego chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tych właśnie chorobach. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów współczesnego społeczeństwa, naszego społeczeństwa tutaj w Polsce. Posłużę się tutaj karteczką, na której zanotowałem kilka danych statystycznych. W roku 2005 w Polsce umarło 368 tysięcy osób. 168 tysięcy spośród nich, czyli 45%, zmarło z powodu chorób układu krążenia. A więc w zasadzie co druga osoba umiera z powodu chorób układu krążenia. Nie chciałbym porównywać, odnosić tego tutaj do osób zgromadzonych na tej sali, bo to byłoby smutne bardzo, ale niestety chyba sami też się zastanowimy nad tym, że w zasadzie co druga osoba z nas zejdzie z tego świata z powodu właśnie chorób układu krążenia. Pozostałe osoby umrą po prostu na co innego. Umrą na nowotwory, zginą w wypadkach samochodowych i jeszcze na wiele innych rzadkich chorób. Jest to smutne, ale my jako lekarze niestety stajemy oko w oko wobec takich dramatycznych statystyk i musimy mieć świadomość, musimy akceptować to, że tak właśnie się dzieje, bo tak niestety się dzieje. Proszę Państwa, czy można coś zrobić, żeby uniknąć, żeby zmienić tą sytuację? No oczywiście my wiemy, że życie jest, jak to się mówi, chorobą śmiertelną i w zasadzie każdy z nas umrze, ale możemy zrobić coś, aby przedłużyć nasze życie, aby umrzeć jak najpóźniej. I to akurat możemy zrobić i jest to możliwe i o tym chciałbym z Państwem dzisiaj rozmawiać, o tym chciałbym Państwu powiedzieć. Czy są Państwo zainteresowani tym, aby chorować jak najrzadziej? Czy są Państwo zainteresowani tym, aby przedłużyć swoje życie przynajmniej o 10 lat? Bo jeśli są Państwo tym zainteresowani, to cieszę się, bo ja mam odpowiedź na to pytanie. Okazuje się, proszę Państwa, dzisiaj nauka udowadnia, że my rzeczywiście możemy przedłużyć swoje życie przynajmniej o 10 lat i będzie to 10 lat w zdrowiu, w pomyślności, nie spędzonych gdzieś tam w łóżku, kiedy człowiek jest niepełnosprawny, kiedy sam nie może się przewrócić z boku na bok, ale te 10 ostatnich lat życia może być w zdrowiu, wtedy kiedy człowiek potrafi wszystko przy sobie zrobić, potrafi się poruszać, potrafi zaspokajać swoje potrzeby. O takiej starości nam wszystkim, na takiej starości nam wszystkim zależy. Moi drodzy, wziąłem ze sobą tutaj dzisiaj pewne pismo. Myślę, że widzieliście już ten numer tego pisma National Geographic. Tutaj zostały opisane trzy populacje na świecie najbardziej długowieczne. Trzy populacje ludzi na tym świecie, które żyją najdłużej. Są to mieszkańcy Okinawy, mieszkańcy Sardynii, to jest druga grupa ludzi, która dożywa bardzo sędziwego wieku, i trzecia grupa ludzi to są Adwentyści Dnia Siódmego. I to zostało tutaj w tym numerze National Geographic opisane. Dlatego, proszę Państwa, spotykamy się właśnie tutaj, w kaplicy Adwentystów Dnia Siódmego, bo Adwentyści mają coś do powiedzenia na temat zdrowia. Coś bardzo ciekawego, coś bardzo ważnego, coś, co ma bardzo konkretny wpływ na nasze zdrowie. My po prostu żyjemy dłużej i zdrowiej niż inni ludzie. Czemu to zawdzięczamy? Zawdzięczamy to stylowi życia. Stylowi życia, który można streścić w kilku bardzo prostych zasadach. Mam tutaj przy sobie jeszcze takie inne pismo, pewnie też jest w większości osób tutaj doskonale znane. Jest to taki periodyk, kwartalnik wydawany przez Fundację Źródła Życia, która realizuje program rewitalizacji New Start. New Start właśnie to jest ten program, który zawiera te wszystkie podstawowe zasady zdrowia, podstawowe zasady życia. Odżywianie, ćwiczenia fizyczne, woda, światło słoneczne, wstrzemięźliwość, powietrze, odpoczynek, wiara, zaufanie do Boga. 8 zasad, które są niezwykle istotne i powiem Wam, że im dłużej jestem lekarzem, im większego doświadczenia nabieram w medycynie, tym z większym szacunkiem i z większym podziwem odnoszę się do tych właśnie zasad zdrowia, które pozwalają nam uniknąć większości chorób, chorób cywilizacyjnych, tych chorób, na które dzisiaj cierpi większość naszego społeczeństwa. Moi drodzy, nie będę dzisiaj mówił na temat nowotworów. Po prostu nie da się o wszystkim powiedzieć. Natomiast chciałbym się skupić właśnie, tak jak powiedziałem na wstępie, na chorobach układu krążenia, a również na cukrzycy. Bo cukrzyca jest również chorobą cywilizacyjną i tak naprawdę to jest bardzo ściśle związana z chorobami układu krążenia. Dlatego, że osoby z cukrzycą umierają nie na cukrzycę, ale umierają właśnie z powodu powikłań naczyniowych. Umierają z powodu miażdżycy, która rozwija się w ich naczyniach, dlatego że cukrzyca sprzyja właśnie powstawaniu miażdżycy. I dlatego chciałbym te dwie choroby dzisiaj omówić wspólnie i pokazać, w jaki sposób możemy uniknąć zachorowania na te właśnie choroby. Tak jak powiedziałem, miażdżyca jest tutaj tym podstawowym problemem. Czym jest miażdżyca? Jeśli sobie wyobrazimy nasze naczynia krwionośne, naczynia, w którym krąży krew w całym naszym organizmie, warunkując nasze funkcjonowanie, nasze życie. Naczynie jest taką rurką składającą się z kilku warstw. Jest warstwa komórek zwana śródbłonkiem, dalej jest błona mięśniowa, warstwa komórek mięśniowych. Na zewnątrz jest taka warstwa tkanki łącznej zwana przydanką. W czasie miażdżycy, kiedy się rozwija miażdżyca, dochodzi do tego, że cholesterol, który jest w naszej krwi w nadmiernej ilości, przenika do ściany naczynia krwionośnego. Szczególnie ta frakcja LDL cholesterolu, ten tak zwany zły cholesterol, on przylega do ściany naczynia i wnika do środka ściany naczynia, do tej błony mięśniowej. Tam w tej błonie mięśniowej są pewne komórki zwane makrofagami. To są komórki układu odpornościowego, które mają za zadanie pochłaniać wszystko, co jest niepotrzebne w naszym organizmie. Makrofagi pochłaniają bakterie, ale mają również zdolność pochłaniania tych cząsteczek LDL, tego niepotrzebnego cholesterolu, którego w naszym organizmie jest za dużo. I te makrofagi pochłaniają ten cholesterol. I pewnie bardzo sprawnie by sobie z tym cholesterolem poradziły, gdybyśmy w pewnym momencie powiedzieli: aha, muszę trochę zmienić swoją dietę i trochę mniej tych kotletów zjadać na obiad, żeby mniej tego cholesterolu dostarczać. Ale najczęściej jest tak, że my zbyt późno dochodzimy do takiego wniosku, zbyt dużo jemy produktów zawierających dużą ilość cholesterolu. I cholesterol cały czas jest w naszych naczyniach i cały czas przenika tam właśnie do ściany naczynia i jest wchłaniany przez te makrofagi. Do tego stopnia, że kiedy potem naukowcy badają taką ścianę naczynia pod mikroskopem i patrzą na te makrofagi, to widzą, że one są wypełnione cholesterolem, aż pęcznieją od tego cholesterolu. I dlatego pierwsi naukowcy, którzy zobaczyli takie właśnie komórki, nazwali je komórkami piankowatymi, bo one były pełne właśnie cholesterolu. Ale niestety z czasem dochodzi, że te komórki piankowate, te makrofagi przeładowane cholesterolem pękają i ten cholesterol wylewa się pomiędzy te komórki mięśniowe. Przypływają kolejne komórki, fibroblasty, które produkują kolagen, to się wszystko wysyca solami wapnia, twardnieje i tworzy się w ścianie naszego naczynia tak zwana płytka miażdżycowa. Płytka miażdżycowa może rosnąć albo na zewnątrz naczynia, poszerzać się i uwypuklać to naczynie i wtedy nic złego się nie dzieje, albo może rosnąć w stronę światła naczynia. I wtedy jest gorzej, dlatego że przerywa, utrudnia przepływ krwi właśnie przez to naczynie. My prawdopodobnie sobie o niczym nie zdajemy sprawy, nie wiemy, co się dzieje w naszych naczyniach, żyjemy zwyczajnie, a tam te płytki miażdżycowe, te blaszki miażdżycowe się powiększają i rosną. W zasadzie dopiero wtedy, kiedy 75% światła naczynia zostaje zamknięta, pojawiają się pierwsze objawy. Przy wysiłku zaczyna nam dolegać, jakieś dolegliwości się pojawiają. Oczywiście ten proces miażdżycowy zachodzi we wszystkich naczyniach. W tętnicach kończyn dolnych, zachodzi również w naczyniach wieńcowych, w naczyniach, które doprowadzają krew do naszego serca, do naszego mięśnia sercowego, odżywiając mięsień sercowy. I najczęściej objawy miażdżycy dają o sobie znać właśnie w tych naczyniach wieńcowych, bowiem pojawia się ból wieńcowy, taki ból dławicowy przy wysiłku. Ale pamiętajcie o tym, że tak się dzieje w zasadzie dopiero wtedy, kiedy 75% światła naczynia już jest zablokowanych płytką miażdżycową. Wtedy przy wysiłku pojawia się ból serca. Kiedy 90% światła naczynia jest zablokowanych płytką miażdżycową, wtedy ból pojawia się również w spoczynku. Kiedy całe naczynie zostaje zablokowane, dochodzi do zatrzymania przepływu krwi w danym naczyniu i dochodzi do zawału mięśnia sercowego. I dochodzimy właśnie do tej choroby, która przeraża wielu z nas. Może czasami nie uświadamiamy sobie, jak straszna jest to choroba, jak poważna jest to choroba. Czasami jak się rozmawia szczególnie z młodymi ludźmi zdrowymi, którzy nie mają żadnych dolegliwości i mówi im się o tym, machają ręką i mówią, na coś trzeba umrzeć. Moi drodzy, ale ja wiele razy stałem przy łóżku młodych ludzi, którzy trafili do szpitala z powodu zawału serca i widziałem ich przerażenie w ich oczach. Widziałem strach w ich oczach, bo ten ból, który się pojawia przy zawale serca, rzeczywiście powoduje strach. I wtedy ci młodzi panowie nieraz pytają mnie, doktorze, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to się stało? Co ja mam robić, żeby wyjść z tego, żeby przeżyć ten zawał? I wtedy bardzo chętnie słuchają o zmianie stylu życia. Bardzo chętnie słuchają o diecie, o tym, żeby przestać palić papierosy, o tym, żeby więcej się ruszać. Ale mądrość polega na tym, żeby tych rad słuchać troszeczkę wcześniej, zanim spotka nas właśnie to zdarzenie w postaci zawału serca. Moi drodzy, ale powiem wam, że gdyby w taki sposób dochodziło do zawału serca, jak wam opisałem, to prawdopodobnie mielibyśmy niewielką ilość zawału. Mam dla was o wiele gorsze informacje, bo jest jeszcze inny mechanizm, podczas na drodze którego dochodzi do zawału. Można mieć naprawdę niewielkie zmiany miażdżycowe i mimo to doznać zawału serca. Dlatego, że nie tylko ta płytka miażdżycowa, kiedy już zatka naczynie krwionośne, doprowadza do zawału serca, ale jeszcze jest inny mechanizm, mianowicie powstają w naszych naczyniach wieńcowych zakrzepy. Krew zaczyna, tworzy się skrzep, krew krzepnie i zamyka przepływ krwi. I to zdarza się znacznie częściej. Jest to o wiele poważniejsza sprawa. Moi drodzy, my wiemy, jak wygląda krew. Krew to jest płyn czerwony. Każdy z nas widział krew. Niektórzy mdleją na widok krwi, ale krew jest bardzo ważna. Nawet w Piśmie Świętym czytamy, że krew to jest, we krwi jest życie człowieka. I rzeczywiście krążenie krwi warunkuje życie człowieka. Krążenie krwi, dopływ świeżej krwi do wszystkich narządów warunkuje ich prawidłowe funkcjonowanie, warunkuje ich życie. Kiedy nie dochodzi, kiedy następuje zatrzymanie krążenia, następuje śmierć narządu, a często w konsekwencji śmierć całego organizmu. Krew musi krążyć i to jest podstawowe zadanie krwi. Ale jeszcze jest inna rzecz, inna cecha krwi. Krew musi również krzepnąć. I jest to niezwykle istotne, bo gdyby nasza krew nie miała zdolności krzepnięcia, to co by się stało? Każde zranienie groziłoby nam śmiercią, bo krew nie krzepłaby i ze zranionego, z uszkodzonego naczynia krew by po prostu wypłynęła i też to doprowadziłoby do śmierci organizmu. Jest taka choroba, bardzo rzadka choroba, na szczęście, która się nazywa hemofilia. Hemofilia to jest taka choroba, w której krew ma bardzo małą zdolność krzepnięcia. Jest to straszliwa choroba. Dzisiaj na szczęście my mamy już sposoby leczenia tej choroby, bo naukowcy zbadali, które to czynniki krzepnięcia odpowiadają za tą hemofilię, znaczy brak których czynników krzepnięcia odpowiada za hemofilię i dzisiaj wyprodukowano te czynniki krzepnięcia i osoby z hemofilią dostają te czynniki krzepnięcia, ale kiedyś, kiedy nie miano tych możliwości, był to straszliwy problem. Nie wiem, czy Państwo znają jednym z hemofilików, był syn ostatniego cara Rosji, Aleksy, zdaje się, syn cara Mikołaja. Dzisiaj możemy oglądać filmy historyczne na temat właśnie tego chłopca. On cierpiał na hemofilię. No i była to tragedia dla niego, była to też tragedia dla jego rodziców. Był następcą tronu, ale nie mógł wsiąść na konia, bo gdyby spadł z tego konia, zrobił sobie siniak, to by umarł z powodu tego siniaka. Nie mógł się bawić szablą, bo gdyby skaleczył się w czasie tej zabawy, to by też umarł. Hemofilia i taki stan, kiedy krew nie krzepnie, jest wielkim problemem. Także krew musi krzepnąć. Ale tutaj pojawia się problem. Chodzi o to, żeby ta krew krzepła w odpowiednim momencie, prawda? Wtedy, kiedy jest uszkodzone naczynie, wtedy krew ma krzepnąć. Natomiast krew nie może krzepnąć wewnątrz naszego organizmu, tam, gdzie musi być dostarczony cały czas dopływ krwi, tam, gdzie musi być utrzymane krążenie. A niestety są sytuacje, kiedy właśnie dochodzi do wytworzenia się zakrzepów w środku naszego organizmu. Moi drodzy, co decyduje o tym, że krew nie krzepnie w naszych naczyniach, natomiast krzepnie wtedy, kiedy dochodzi do skaleczenia? Otóż, proszę Państwa, wspomniałem już o tym, że nasze naczynie jest wyścielone taką warstwą komórek, tak zwanych komórek śródbłonkowych. I prawidłowe funkcjonowanie tych komórek śródbłonkowych warunkuje, że krew nie zakrzepnie w naszych naczyniach. Natomiast wtedy, kiedy dochodzi do uszkodzenia tych komórek śródbłonkowych, to wtedy nasza krew kontaktuje się z tą tkanką podskórną i odbiera sygnał, że naczynie jest uszkodzone i w tym momencie zaczyna krzepnąć. Wszystkie czynniki, które doprowadzają do uszkodzenia śródbłonka, są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, bo powodują właśnie wytwarzanie się tych zakrzepów. Moi drodzy, dlatego gdy ktoś choruje na chorobę wieńcową, to podstawowym lekiem stosowanym w chorobie wieńcowym, podstawowym lekiem zapobiegającym zawałom serca jest jaki lek? Myślę, że każdy z nas słyszał tą nazwę, bo jest reklamowany w zasadzie w telewizji. Polopiryna, prawda? Aspiryna inaczej, albo Akard, taka handlowa nazwa leku. Polopiryna, Akard, Polokard, pod różnymi nazwami ten lek występuje, ma tą właśnie zdolność, że zmniejsza krzepliwość naszej krwi. Hamuje płytki krwi i powoduje, że krew traci zdolność, znaczy zmniejsza się zdolność krzepnięcia krwi. Jest to jeden z podstawowych leków, który zmniejsza ryzyko zapadnięcia zachorowania na zawał serca. Dlatego właśnie, że zapobiega temu krzepnięciu. Moi drodzy, kiedy dochodzi do zawału mięśnia sercowego, to w zasadzie dzisiaj jako lekarze wyróżniamy dwa rodzaje zawałów mięśnia sercowego. Jeśli ktoś przebył zawał serca albo ma kogoś z rodziny, kto przebył zawał serca, jeśli weźmiemy kartę informacyjną, to przeczytamy na karcie informacyjnej, jakiego rodzaju był to zawał serca. Mógł to być zawał serca, tutaj użyję takiego fachowego określenia medycznego, bez uniesienia odcinka ST i zawał serca z uniesieniem odcinka ST. Jest to taki podział, który wynika z obrazu, z zapisu EKG, z tego, jak wygląda po prostu zapis EKG w przypadku tych dwóch różnych zawałów. Ale na czym polega ta różnica? Otóż zawał bez uniesienia odcinka ST to jest taki zawał, który dotyczy tych drobnych naczyń wieńcowych, które doprowadzają krew do po prostu do tych drobnych naczyń, tych już końcowych naczyń wieńcowych. Jeśli tam dojdzie do zablokowania tych naczyń, to obszar martwicy nie jest zbyt duży, chyba że no, wiele z tych naczyń zostaje zablokowanych, no ale to się różni w przebiegu od sytuacji, w których dochodzi do zablokowania takiego głównego pnia naczynia wieńcowego. Wtedy, kiedy ten główny pień naczynia wieńcowego zostanie zablokowany, to powstaje, rozwija się tak zwany zawał z uniesieniem odcinka ST. Ma to niezwykle istotne znaczenie, dlatego że różni się leczenie tych zawałów. Jeśli lekarz przyjmuje pacjenta do szpitala i widzi przed sobą zawał bez uniesienia odcinka ST, a więc ten zawał, który dotyczy tych małych, drobnych naczyń wieńcowych, to w zasadzie niewiele można zrobić. Daje się takiemu pacjentowi właśnie tą aspirynę, daje się kleksan, czyli albo inną jakąś fraksyparynę, taki lek, który zmniejsza krzepliwość krwi. Daje się lek przeciw cholesterolowi, daje się lek obniżający ciśnienie i taki pacjent musi leżeć po prostu. Przez kilka dni, po 7 dniach można już takiego pacjenta, można nawet wypisać ze szpitala. Ale jeśli lekarz widzi, że jest zawał z uniesieniem odcinka ST, to znaczy, że ten główny pień naczynia wieńcowego został zablokowany. I tutaj potrzebna jest bardzo szybka interwencja, bo są sposoby na odblokowanie tego pnia naczynia wieńcowego. I można to zrobić za pomocą dwóch różnych sposobów. Można dać bardzo silne leki przeciwkrzepliwe, znaczy bardzo silne leki rozpuszczające skrzeplinę. Kiedyś stosowano streptokinazę, dzisiaj to są tkankowe aktywatory plazminogenu. Podaje się te leki, które mają za zadanie rozpuścić skrzep. Dlatego, że wiadomo, że kiedy dochodzi do zawału z uniesieniem odcinka ST, to znaczy, że tam w tym naczyniu wytworzył się skrzep. I trzeba dać leki, które mają za zadanie rozpuścić ten skrzep. I można w ten sposób leczyć taki zawał, a można też inwazyjnie. Za pomocą stentów. Wprowadza się tutaj poprzez tętnicę udową taki cewnik do serca. Ten cewnik doprowadza się aż do naczyń wieńcowych. Wprowadza się do naczynia wieńcowego. Tam na końcu tego cewnika jest taki balonik, który się wypełnia płynem. Balonik się rozszerza i rozpycha, po prostu przesuwa ten skrzep, który w tym naczyniu się wytworzył. Wtedy, żeby utrzymać ten efekt, po rozszerzeniu tego naczynia wszczepia się najczęściej tak zwane stenty. Takie metalowe, druciane rurki, które mają za zadanie utrzymać to właśnie naczynie w rozkurczu. Tak wygląda leczenie zawału właśnie tego z uniesieniem odcinka ST. Mniej zawałów jest tego drugiego rodzaju, więcej jest bez uniesienia odcinka ST. Mam tutaj dane statystyczne w Polsce, to dane są sprzed 3 lat, 150 tysięcy w roku 2005 zanotowano, stwierdzono przypadków zawału bez uniesienia odcinka ST i 50 tysięcy właśnie tych z uniesieniem odcinka ST. Opowiadam o tym wszystkim, żeby przekonać raz jeszcze, że właśnie to te zatory, właśnie te zakrzepy, ta skrzeplina, która tworzy się w naszych naczyniach, jest odpowiedzialna za wystąpienie zawału serca. My możemy nie mieć dużej miażdżycy, ale kiedy ta miażdżyca, kiedy ta płytka miażdżycowa doprowadzi do uszkodzenia tych właśnie komórek śródbłonkowych, tych komórek, które warunkują utrzymanie krwi w stanie płynnym, kiedy dochodzi do uszkodzenia właśnie tych komórek śródbłonkowych, tam wytwarza się skrzep i ten skrzep stanowi zator, który blokuje przepływ krwi. Dlatego bardzo często właśnie spotykamy się z takim zjawiskiem, że są młodzi ludzie, którzy do tej pory nie chodzili do lekarza, na nic się nie skarżyli. Panowie tacy w wieku 40-50 lat, najczęściej palący papierosy, prowadzący taki bardzo szybki, nerwowy tryb życia, i nagle rano taki pan goli się w łazience, czuje straszliwy ból za mostkiem. Wzywa się karetkę, się okazuje zawał serca. Moi drodzy, nie było wielkiej miażdżycy, ale ta miażdżyca, ta płytka miażdżycowa już doprowadziła do uszkodzenia tych właśnie komórek śródbłonkowych i wytworzył się skrzep. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że my mamy coś takiego jak komórki śródbłonkowe, o które powinniśmy dbać. Jakie czynniki w takim razie doprowadzają do uszkodzenia tych właśnie komórek śródbłonkowych? Palenie papierosów i te wszystkie substancje, które dostarczamy do naszego organizmu wraz z dymem tytoniowym, jest to główny czynnik, który uszkadza te właśnie komórki śródbłonka. I dlatego palenie tytoniu jest tak zabójcze i jest tak bardzo ważne, żeby zrezygnować z tego nałogu, póki jeszcze czas, bo dym tytoniowy rzeczywiście jest mocno szkodliwy. Ale nie tylko dym tytoniowy, są jeszcze inne czynniki. Homocysteina. Słyszeliście o takim związku? Pewnie nie. Homocysteina również uszkadza komórki naszego śródbłonka. Skąd się bierze homocysteina? Homocysteina jest aminokwasem, który powstaje w naszych organizmach z innego aminokwasu, mianowicie z metioniny. Metionina jest z kolei aminokwasem, który występuje w mięsie, w białku zwierzęcym. Jeśli spożywamy dużą ilość mięsa, dostarczamy dużej ilości metioniny. Metionina jest przekształcana w homocysteinę i homocysteina właśnie jest jednym również z czynników, które uszkadza nasze komórki śródbłonkowe. Czy widzimy w związku z tym jakiś sposób na zredukowanie ryzyka właśnie choroby niedokrwiennej serca? No właśnie odżywianie, ograniczenie ilości produktów zwierzęcych, białka zwierzęcego. To nie tylko ten cholesterol, który znajduje się w białku, w mięsie, jest dla nas tak zabójczy, ale również samo białko poprzez ten nadmiar tego aminokwasu metioniny. Jest to oczywiście bardzo zresztą potrzebny aminokwas, on bez niego trudno by, nie potrafilibyśmy się obyć, ale w nadmiarze niestety szkodzi. Jest jeszcze inny czynnik, inny związek, który uszkadza komórki naszego śródbłonka. Angiotensyna druga. Prawdopodobnie też nie słyszeliśmy o tym związku, ale lekarze o nim wiedzą. I dzisiaj wiadomo, że ten związek, ta substancja ma wielki, niekorzystny wpływ na stan komórek naszego śródbłonka. Mógłbym wiele wam opowiadać na temat angiotensyny drugiej. Jest ona częścią takiego bardzo ważnego układu, który w naszym organizmie funkcjonuje. Układu, który reguluje właściwe funkcjonowanie naszego organizmu, tak zwanego układu renina, angiotensyna, aldosteron. Nasze nerki produkują taki związek, który się nazywa renina. Renina powoduje, że ze związku o nazwie angiotensynogen, który jest produkowany przez wątrobę, powstaje angiotensyna pierwsza. Z angiotensyny pierwszej pod wpływem enzymu konwertującego powstaje angiotensyna druga. Angiotensyna druga właśnie podnosi ciśnienie krwi, uszkadza komórki naszego śródbłonka, a również produkuje, pobudza nasze nadnercza do produkcji aldosteronu, hormonu, który ma za zadanie zatrzymać sód w naszym organizmie. Sód, czyli ten związek, który jest podstawą budowy chemicznej soli, bo sól to jest NaCl, chlorek sodu. Nasz organizm nie potrafi funkcjonować bez odpowiedniej ilości sodu. Dlatego jest ten układ, który ma za zadanie zatrzymywać sód w naszym organizmie. Moi drodzy, jest to niezwykle istotny, niezwykle ważny układ, ale w pewnych sytuacjach ten układ, ta właśnie angiotensyna, która jest tak niezbędna, tak potrzebna, doprowadza do uszkodzenia naszych komórek śródbłonkowych wtedy, kiedy jest produkowana w nadmiarze. Dzisiaj my mamy w zasadzie leki, które pozwalają lekarzom zablokować cały ten układ renina, angiotensyna, aldosteron. Byłem w środę na takim wykładzie, profesor Januszewicz przyjechał do Olsztyna i mówi, no w końcu dożyliśmy do czasów, że mamy tyle leków, że potrafimy ten układ zablokować na każdym etapie. Możemy zablokować działanie enzymu konwertującego, możemy zablokować działanie angiotensyny drugiej, możemy zablokować działanie aldosteronu, ale niestety ludzie ciągle chorują na nadciśnienie i ciągle umierają na zawały serca. Lepiej byłoby zadać pytanie, co powoduje, że ta angiotensyna powstaje w nadmiarze? Takie proste, dziecinne pytanie. Dlaczego te nasze nerki produkują tą reninę? Jeśli sięgniemy do podręczników fizjologii, to znajdziemy odpowiedź na to pytanie. I dowiemy się, dlaczego nasze nerki produkują reninę i w jakich sytuacjach produkują reninę. Otóż nasze nerki produkują reninę wtedy, kiedy zbyt mało krwi przepływa przez nerki. Wtedy, kiedy zmniejsza się objętość krwi w naszym organizmie. Po prostu wtedy, kiedy nasz organizm jest odwodniony. Wtedy nerki produkują reninę. Po co produkują reninę? Ano po to, żeby renina wyprodukowała tą angiotensynę, która obkurczy nasze naczynia krwionośne, podnosząc ciśnienie krwi, warunkując właściwe krążenie, przepływ krwi przez ważne narządy. I po to, żeby ta angiotensyna druga wyprodukowała aldosteron, który zatrzyma sód w naszym organizmie. Dlatego, że zatrzymanie sodu w naszym organizmie jest jedynym sposobem, jaki organizm ma na to, żeby zatrzymać wodę w naszym organizmie. Po prostu sól ściąga wodę, zatrzymuje wodę w naszym organizmie. Moi drodzy, jeśli pijemy za mało wody, to nasze nerki muszą się ratować, produkując reninę. Jeśli pijemy za mało wody, to stymulujemy produkcję tej właśnie reniny i w konsekwencji zatrzymywanie sodu w naszym organizmie. Dlatego tak niezwykle istotne, tak niezwykle ważne jest, aby pić odpowiednią ilość wody. Nasze organizmy nie potrafią normalnie funkcjonować, jeśli dziennie nie wypijemy 2 litry wody. Tyle powinniśmy wypijać. Natomiast ja obserwuję na co dzień, jak to jest w praktyce. Ludzie naprawdę piją wody bardzo, bardzo mało. Są odwodnieni. Ich krążenie cierpi. Ich cały organizm cierpi. A ta woda jest tak niezwykle istotna. No ale się trochę rozchodzę. Odchodzę od tego głównego tematu, bo mówiliśmy o uszkodzeniu komórek śródbłonka. Moi drodzy, wolne rodniki tlenowe to jest kolejny czynnik, który bardzo niekorzystnie wpływa na stan komórek śródbłonka. Co to są wolne rodniki tlenowe? No pewnie trudno będzie mi to wszystko wyjaśnić. Jest inna nazwa, tak zwane reaktywne formy tlenu. Są to proste związki, które charakteryzują się tym, że mają w swoim składzie atom tlenu, który na ostatniej swojej powłoce elektronowej ma niesparowany elektron. I przez to są bardzo reaktywne. Wchodzą w związki z wieloma innymi substancjami. Nie wiem, czy słyszeliście takie określenie wolny elektron. Słyszeliście? Funkcjonuje w potocznym takim języku takie określenie wolny elektron. Kto to jest wolny elektron? To jest taka osoba, która gdzieś tam jest na jakiejś imprezie, wszyscy są w parach, a on sam jest jeden. Pary są takim układem stabilnym. Wolny elektron jest bardzo niestabilny. On rozbija stabilne związki. Tak jest w życiu i tak jest również w fizjologii. I te właśnie wolne rodniki, te wolne elektrony, te wolne, te reaktywne formy tlenu uszkadzają związki naszego organizmu. Uszkadzają kwasy nukleinowe, ale również uszkadzają te komórki śródbłonka. Jakie sytuacje przyczyniają się do powstania właśnie tych wolnych rodników? No stres jest taką podstawową przyczyną powstawania tych wolnych rodników. Ale również w cukrzycy na przykład bardzo dużo wolnych rodników powstaje wtedy, kiedy jest nadmiar cukru w naszym organizmie we krwi. Cukier, nadmiar cukru powoduje, że dużo wolnych rodników tlenowych powstaje. Nadciśnienie tętnicze przyczynia się do powstawania tych wolnych rodników. Może jeszcze powiem, że te komórki śródbłonka produkują taki bardzo ważny związek, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jest to związek, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi i zapobiega właśnie nadmiernemu krzepnięciu krwi. I kiedyś, kiedy naukowcy kilkanaście lat temu odkryli ten związek, nie bardzo potrafili stwierdzić, jaką on ma budowę, nazwali go takim skrótem EDRF. Po kilku latach, ja jeszcze pamiętam, że gdy byłem na studiach, to właśnie uczyłem się tej nazwy, EDRF. Po jakimś czasie okazało się, odkryto budowę chemiczną tego związku i się okazało, że jest to bardzo prosty związek. Jest to tlenek azotu. Nasze komórki śródbłonka właśnie produkują ten związek, tlenek azotu, który jest bardzo potrzebny w naszym organizmie, bo hamuje krzepnięcie krwi, rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi. Wolne rodniki tlenowe bardzo chętnie łączą się z tym właśnie tlenkiem azotu, rozbijając go, także tlenek azotu po prostu przestaje działać. Kiedy odkryto wolne rodniki tlenowe, to stwierdzono, że są pewne związki, które wymiatają te wolne rodniki tlenowe. Okazało się, że na przykład witamina C, ewentualnie beta-karoten albo witamina E, Są to wymiatacze, zmiatacze wolnych rodników tlenowych. I w pewnym momencie zapanował optymizm, radość wielka, bo naukowcom, lekarzom się wydawało, że witaminą C będziemy leczyć chorobę niedokrwienną serca, będziemy leczyć zawały. Ale przeprowadzono wiele badań na ten temat i się okazało, że niestety witamina C, ani beta-karoten, ani witamina E niestety nie daje takich efektów. Później się okazało dlaczego. Nie dlatego, że nie działają i nie zmiatają tych wolnych rodników tlenowych, tylko że okazało się, że te wolne rodniki tlenowe reagują milion razy szybciej z tlenkiem azotu niż właśnie z tą witaminą C. Więc zanim witamina C zdąży uprzątnąć te wolne rodniki, to one już dawno zrobią porządek z tym właśnie tlenkiem azotu, doprowadzą do jego inaktywacji. Moi drodzy, tak na marginesie, każdy, kto ma chorobę wieńcową, to zawsze nosi ze sobą taki lek, który się nazywa nitrogliceryna. Nitrogliceryna to jest właśnie źródło tlenku azotu. Kiedy bierzemy nitroglicerynę pod język, z nitrogliceryny wydziela się, wytwarza się, przenika do krwi właśnie tlenek azotu, który zastępuje działanie tego endogennego wewnętrznego tlenku azotu, którego zaczyna brakować. Dlatego nitrogliceryna właśnie taka jest niezbędna u wszystkich, którzy chorują na chorobę wieńcową. Jeśli natomiast dbamy o nasze organizmy, jeśli dbamy o nasze komórki śródbłonkowe, no to oczywiście nie będziemy potrzebowali tej nitrogliceryny. Jest to na pewno o wiele korzystniejsze. Moi drodzy, powiedziałem dużo na temat tych czynników, które doprowadzają do uszkadzania komórek śródbłonkowych. Czy oczywiście z tego wynikają praktyczne wnioski dla nas. Mało mięsa, ograniczyć ilość mięsa, rzucić jak najszybciej palenie, jeśli palimy, pić dużą ilość wody, unikać stresu. To są właśnie te czynniki, które powodują, że komórki śródbłonkowe będą utrzymane w dobrym stanie. 150 lat temu Ellen White, kiedy pisała książkę Śladami wielkiego lekarza, pisała właśnie o tych czynnikach. Woda, spokój, unikanie używek, tytoniu. To są właśnie te czynniki, które warunkują zdrowie. Po wielu, wielu latach dzisiaj naukowcy udowadniają, że to ma sens, że te rady, te zalecenia są naprawdę dobre. A wiele ludzi swoim życiem, stosując te zasady zdrowia, pokazuje, że rzeczywiście to przynosi efekty. Ale chciałbym wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. 10 lat temu, w zasadzie 11 lat temu, to był rok 1997, w tym roku ja kończyłem studia medyczne i w tym roku naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia. Odkryli tak zwane komórki macierzyste śródbłonka. W skrócie EPC. To jest skrót od nazwy angielskiej. Komórki macierzyste śródbłonka. Otóż stwierdzili, że nasz szpik produkuje pewne komórki, które potem przechodzą ze szpiku do układu krwionośnego, wędrują wraz z krwią po wszystkich naczyniach krwionośnych naszego organizmu i mają zdolność osiadania w tych miejscach, gdzie nasz śródbłonek jest uszkodzony i tam rozmnażają się, uzupełniając ubytki tego śródbłonka. Jest to niezwykle ważne odkrycie, że jest w naszym organizmie taki właśnie mechanizm, że nasz organizm może regenerować te uszkodzenia w komórkach śródbłonka. Moi drodzy, co możemy zrobić, żeby tych tak dobrych komórek właśnie EPC, tych komórek macierzystych śródbłonka, było w naszym organizmie jak najwięcej. Czy możemy coś z tym zrobić? Otóż możemy i mam dla Was bardzo dobrą informację, że możemy tak wpływać, tak zmieniać nasze życie, żeby tych komórek było jak najwięcej. Ale pozwólcie, że przeczytam jedno zdanie z książki, z kardiologii, którą zabrałem ze sobą. Mam tutaj właśnie przed sobą taką książkę, Kardiologia zapobiegawcza. I tutaj jest mowa na temat tych właśnie komórek śródbłonka, macierzystych komórek śródbłonka. Posłuchajcie, co możemy zrobić, żeby zwiększyć ilość tych komórek? Z punktu widzenia profilaktyki kardiologicznej, najbardziej zalecaną i bezpieczną metodą pozwalającą na wzrost EPC, czyli komórek macierzystych śródbłonka, jest aktywność fizyczna. Wykazano bowiem jednoznacznie, że u młodych, zdrowych mężczyzn następuje prawie dwukrotny wzrost tych właśnie komórek macierzystych śródbłonka już po 30-minutowym umiarkowanym wysiłku. Również u osób starszych z udokumentowaną niedokrwienną chorobą serca obserwowano po 4 tygodniach treningu znamienny wzrost liczby EPC, czyli komórek macierzystych śródbłonka. Moi drodzy, zobaczcie, najnowsze badania naukowe pokazują, że ruch jest niezwykle istotny, jest niezwykle ważny. W naszych zasadach zdrowego życia ruch jest na drugim miejscu po odżywianiu i rzeczywiście jest niezwykle ważny. Kiedy ćwiczymy, kiedy ruszamy się, kiedy spacerujemy, kiedy chodzimy, w naszym szpiku tworzą się właśnie te komórki macierzyste śródbłonka, które wędrują wraz z krwią, wędrują po całym naszym układzie krwionośnym, wynajdują tamte miejsca, gdzie z różnych powodów ten śródbłonek został uszkodzony, osiadają tam i doprowadzają do regeneracji tych uszkodzeń. Moi drodzy, dlatego właśnie ten ruch, wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna jest tak niezwykle istotna. Moi drodzy, ruch to zdrowie, znamy takie powiedzenie, znamy takie określenie i można byłoby jeszcze wiele, wiele przykładów no, niesamowitego, cudownych efektów ruchu, ruchu podawać. Ruch, praca naszych mięśni bardzo wspomaga nasze serce. Nasze serce jest taką pompą, która tłoczy krew. Nie mam już przed sobą tych statystyk, ale w ciągu doby nasze serce przetacza 8 tysięcy litrów krwi. 8 tysięcy litrów krwi. Tyle nasze serce przepompowuje w ciągu jednej doby. W ciągu całego życia wykonuje niezwykłą pracę. Moi drodzy, ale możemy wspomóc nasze serce. Dlatego, że jeśli spacerujemy, jeśli ruszamy się, jeśli obciążamy nasze mięśnie, jeśli nasze mięśnie w łydkach, w udach zaczynają się kurczyć, to te mięśnie działają również jak pompa, która powoduje krążenie krwi. Skurcz każdego mięśnia powoduje, że krew jest wypychana, jest przesuwana. A ponieważ w naszych żyłach jest system zastawek, krew nie może cofać się, musi płynąć zawsze do przodu, więc każdy skurcz naszego mięśnia powoduje, że krew zaczyna krążyć. Najbardziej obciążamy nasze serce, jeśli leżymy, jeśli siedzimy, jeśli jesteśmy w bezruchu. Wtedy dla naszego serca jest najciężej. Jeśli chodzimy, jeśli spacerujemy, to wspomagamy krążenie krwi. Pracą naszych mięśni pomagamy w krążeniu krwi. Dlatego jest to niezwykle istotne. Bezruch też powoduje, że krew zalega w naszych nogach, w kończynach dolnych, a krew, która zalega, która nie krąży, no właśnie wtedy się aktywują te procesy krzepnięcia i zaczyna krzepnąć. Dlatego najlepszą metodą zapobiegnięcia takim wykrzepianiom wewnątrznaczyniowym krwi jest właśnie ruch, jest właśnie aktywność. Jeśli ktoś na przykład ma operację jakąś ortopedyczną, jeśli komuś wszczepiono sztuczny staw biodrowy i taka osoba musi leżeć powiedzmy przez miesiąc czasu w łóżku, musi bezwzględnie otrzymać leczenie przeciwkrzepliwe, takie zastrzyki w brzuch. Słyszeliście pewnie o takich zastrzykach w brzuch, które się robi, fleksyparynek, Lexan. To są właśnie leki przeciwkrzepliwe. Osoby unieruchomione, osoby, które się nie ruszają, muszą takie leki dostawać, żeby zmniejszyć ryzyko wytworzenia się właśnie tych zatorów w naczyniach naszych nóg, naszych kończyn dolnych. Jeśli, proszę Państwa, siadamy na przykład do autobusu i jedziemy kilkanaście godzin, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Każdy kierowca autobusu musi przynajmniej co 2 godziny zatrzymać się gdzieś na jakimś parkingu. Wtedy trzeba wyjść, trzeba się poruszać, bo bezruch grozi tym, że potworzą się zatory w naszych nogach. Zatory, które mogą się źle skończyć, bo potem te skrzepy wędrują do góry i gdzieś tam robią potem szkodę w naszym organizmie. Moi drodzy, dlatego dzisiaj już wiele osób, lekarze szczególnie, kiedy na przykład wsiadają do samolotu i lecą gdzieś tam kilka godzin, wstrzykują sobie taki lek przeciwkrzepliwy, robią sobie taki zastrzyk w brzuch, żeby właśnie zapobiec tym zatorom. My możemy o wiele prościej temu zapobiegać poprzez aktywność fizyczną, poprzez ruch, poprzez ćwiczenie naszych mięśni, które spowodują, że krew będzie wypychana, będzie się przesuwać. Kilka tygodni temu oglądałem w telewizji, nie wiem, czy ktoś z Państwa zwrócił uwagę na to, taki dramatyczny reportaż o kobiecie, która gdzieś tam w okolicach Lublina trafiła do szpitala z powodu bólów kręgosłupa. Leżała tam w tym szpitalu i gdzieś w drugim tygodniu, gdzieś po 10 dniach, nagle ta kobieta zmarła. Na oczach męża zmarła. Kiedy zrobiono sekcję, okazało się, że dostała zatorowości płucnej. Po prostu bezruch, leżenie w łóżku doprowadziły do śmierci tej kobiety i łzy, ból, rozpacz tego męża, który mówił, no jak to tak, żona nigdy się nie leczyła, zabolał ją kręgosłup, poszła do szpitala i tam zmarła. Jeśli lekarze dali te leki przeciwkrzepliwe, no to zrobili to, co mogli zrobić, no i zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, no ale jeśli przegapili to i nie dali tych leków przeciwkrzepliwych, no to pewnie będą odpowiadać, bo już tam prokurator się zainteresował tym przypadkiem. Ale to właśnie pokazuje, że unieruchomienie jest naprawdę bardzo niebezpiecznym stanem dla naszego organizmu. Oczywiście nie jesteśmy zupełnie bezbronni, bo tak jest nasz układ, nasz organizm skonstruowany, stworzony, że te skrzepy, które nawet gdzieś tam powstają w naszych nogach, wędrują układem żylnym do serca. W sercu trafiają do prawego przedsionka, potem do prawej komory, a z prawej komory trafiają do naczyń płucnych, do płuc. Płuca są takim filtrem, który czyści krew, który stanowi takie sito dla krwi. I tam większość tych skrzepów zatrzymuje się właśnie w płucach. I przez płuca przepływa już do lewego serca czysta, płynna krew, która trafia do lewego przedsionka, do lewej komory i potem z lewej komory już do mózgu, do naczyń wieńcowych, do całego organizmu. I jeśli są to niewielkie skrzepy, niewielkie zatory, to nasze płuca potrafią sobie poradzić z tymi. Jeśli dochodzi do masywnych zatorów, dochodzi do tak zwanej zatorowości płucnej, no to wtedy są już problemy. Często to się objawia jakąś dusznością, uciskiem w klatce piersiowej, a często też niestety i kończy się śmiercią. Jest ryzyko, kiedy w naszym sercu są jakieś nieprawidłowe połączenia między komorami albo między przedsionkami. Wtedy, kiedy krew, bo są czasami takie ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej albo międzykomorowej, wtedy krew z tego prawej komory może przepływać bezpośrednio do lewej komory albo z prawego przedsionka do lewego przedsionka i wtedy mogą te zatory trafiać bezpośrednio do mózgu albo do serca, powodując udary albo zawały. Dlatego jeśli trafia do nas, do szpitala, pacjent z udarem mózgu, to badanie, które koniecznie musimy dla takiego pacjenta zrobić, to jest echo serca, po to, żeby sprawdzić, czy tam w tym sercu nie ma przypadkiem jakichś nieprawidłowych połączeń, nie ma jakichś ubytków w przegrodzie międzykomorowej. My oczywiście nie wiemy tego, dopóki to się nie zdarzy nam, dlatego warto jest, aby dbać, aby ruszać się, aby zapobiegać właśnie tym incydentom zatorowo-zakrzepowym. A ruch jest najlepszym sposobem na to, żeby tego właśnie uniknąć. Moi drodzy, mówię o tych chorobach układu sercowo-naczyniowego trochę dłużej niż planowałem, bo jeszcze chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć o cukrzycy. Mam nadzieję, że was nie zanudzam i że nie jest to dla was męczące, ale cukrzyca jest również wielkim problemem naszych czasów. Jest chorobą cywilizacyjną. Jest chorobą społeczną. Społeczną to znaczy, że jest problemem dla całego społeczeństwa i że całe społeczeństwo musi zaangażować się w walkę z tą chorobą. Czym jest cukrzyca? Cóż to jest za choroba? Najprościej mówiąc, cukrzyca jest to choroba, która przejawia się podwyższonym poziomem cukru w naszej krwi. Jeśli badamy cukier na czczo i stwierdzimy, że ten cukier jest powyżej 126 mg na decylitr, to mamy cukrzycę. W zasadzie musimy jeszcze drugi raz zrobić to oznaczenie, żeby wykluczyć jakiś tam błąd laboratoryjny. Jeśli drugi wynik się potwierdzi, jeśli mamy powyżej 126 mg na decylitr cukru w naszej krwi na czczo, to znaczy, że mamy cukrzycę. Jeśli badamy sobie cukier od tak po posiłku i się okaże, że jest tego cukru powyżej 200 mg na decylitr, to również oznacza, że mamy cukrzycę. A więc podwyższony poziom cukru we krwi jest to cukrzyca. Dlaczego ten podwyższony poziom cukru jest tak niebezpieczny? Ano dlatego, że cukier, który jest w nadmiarze we krwi, łączy się z różnymi białkami, które są w naszych naczyniach krwionośnych, w naszych krwinkach. Ten cukier łączy się z tymi białkami, doprowadzając do uszkodzenia ściany naczyń krwionośnych i do rozwoju miażdżycy. I w zasadzie, jeśli ktoś ma cukrzycę, to znaczy, że ma również miażdżycę. I osoby chore na cukrzycę umierają z powodu tych właśnie powikłań sercowo-naczyniowych. Pojawia się miażdżyca, są niedokrwione nogi, rozwija się tak zwana stopa cukrzycowa, nerki wysiadają, bo naczynia krwionośne w kłębuszkach nerkowych są uszkodzone. Wzrok wysiada, bo naczynia w naszych oczach są uszkodzone. choroba wieńcowa się rozwija, często dochodzi do udarów mózgu. Ten podwyższony poziom cukru we krwi nasila po prostu miażdżycę, doprowadzając do szeregu powikłań. Ale chciałbym Wam trochę bliżej powiedzieć na temat cukrzycy, dlatego że cukrzyca jest chorobą niejednorodną. Są różne przyczyny cukrzycy, różne stany, które doprowadzają do tego podwyższonego poziomu cukru we krwi. Kiedy mówimy o cukrzycy, to najczęściej przychodzi nam na myśl inna nazwa, inna substancja, która jest w naszym organizmie, mianowicie insulina. Cukrzycę zawsze kojarzymy z insuliną. I gdzieś tam się utarło takie przekonanie, że cukrzyca jest wtedy, kiedy brakuje insuliny w naszym organizmie. Bo rzeczywiście insulina jest takim hormonem, który jest produkowany przez naszą trzustkę, która ma za zadanie obniżać poziom cukru we krwi. Po prostu cukier, który jest w naszej krwi, nie może wniknąć do komórki po to, żeby tam w tej komórce mógł być zużyty, żeby komórka mogła wykorzystać ten cukier, żeby normalnie funkcjonować. Nie może cukier wniknąć do komórki naszego organizmu, jeśli nie ma insuliny. Insulina warunkuje właśnie transport cukru do komórek naszego organizmu. Są wyjątki od tej reguły. Komórki mózgowe nie potrzebują insuliny, żeby wchłaniać cukier, i komórki wątrobowe nie potrzebują insuliny, żeby wchłaniać cukier. Wszystkie inne komórki naszego organizmu, żeby wchłonąć cukier, potrzebują insuliny. Kiedyś w zasadzie cukrzyca to była ta cukrzyca typu pierwszego. Bo pewnie też słyszeliście, że cukrzycę dzielimy na cukrzycę typu pierwszego i cukrzycę typu drugiego. Kiedyś w dawnych czasach jedyna znana cukrzyca to była cukrzyca typu pierwszego, a więc to była choroba, która polegała na tym, że w naszym organizmie brakowało insuliny. Nie było insuliny, cukier był we krwi, nie mógł przeniknąć do komórek. To była dramatyczna sytuacja. To była sytuacja, w której nasze naczynia, nasz układ krwionośny był przeładowany cukrem, glukozą, a ta glukoza nie mogła wniknąć do komórek i komórki głodowały. Komórki umierały z powodu braku cukru, z powodu braku glukozy, a glukoza była w naczyniach krwionośnych. Dramatyczna sytuacja. Nadmiar cukru we krwi powodował, że ten cukier przesączał się razem z krwią w nerkach, był wydalany w ogromnych ilościach i gdy trafiał ten cukier do nerek, do moczu, to wyciągał całą wodę z organizmu. Człowiek bardzo szybko się odwadniał, musiał bardzo dużo pić, miał wzmożone pragnienie, dużo sikał. Tak właśnie przebiega cukrzyca typu pierwszego, taki stan, w którym brakuje insuliny. Z jakich powodów brakuje insuliny? Na przykład wtedy, kiedy zostanie uszkodzona trzustka. Ktoś na przykład w wypadku jakimś komunikacyjnym złamie sobie żebro przebije trzustkę, uszkodzi i trzustka nie produkuje insuliny. Trzustka zostaje uszkodzona też z powodu innych różnych mechanizmów. Dzisiaj najczęściej są to tak zwane mechanizmy autoimmunologiczne. Z jakichś dziwnych, nieznanych powodów nasz własny układ odpornościowy atakuje te komórki trzustki, które produkują insulinę, i te komórki obumierają i brakuje insuliny. Nie ma po prostu insuliny. Osoby, które nadużywają alkoholu, mogą się nabawić cukrzycy typu pierwszego. Alkohol zniszczy te właśnie komórki trzustki i rozwija się cukrzyca. Moi drodzy, los tych ludzi, tych pacjentów był tragiczny do momentu, kiedy wyprodukowano insulinę, kiedy odkryto insulinę i nauczono się ją wytwarzać z trzustek zwierzęcych. Było to w roku 1922. W 1922 roku odkryto insulinę, nauczono się ją wytwarzać z trzustek właśnie wołów, świń i wstrzykiwać ludziom chorym na cukrzycę. Mam tutaj ze sobą taką książkę pod tytułem ABC cukrzycy. Pierwszą osobą, która otrzymała insulinę, była Elizabeth Hughes, młoda 18-letnia dziewczyna, która chorowała na cukrzycę. Kiedy otrzymała insulinę, w liście do swojej matki, pisanym ze szpitala, napisała krótkie słowa na temat działania tej insuliny. Napisała: to jest po prostu zbyt cudowne, aby to opisać. Jaką ona czuła poprawę, jaką czuła różnicę wtedy, kiedy otrzymała w końcu tą insulinę, kiedy jej komórki mogły dzięki tej insulinie otrzymać cukier i mogły normalnie funkcjonować. Inna pani, która urodziła się też właśnie w tym roku, 1922, zachorowała na cukrzycę typu pierwszego, mając 10 lat, a więc 10 lat po odkryciu insuliny, pisze tak. Rozpoczęłam leczenie insuliną zaledwie 10 lat po jej odkryciu. Jednak pamiętam starszego mężczyznę w poczekalni na górze, który opowiadał nam, że zachorował na cukrzycę zanim odkryto insulinę i że obecnie codziennie dziękuję za nią Bogu. Wiem, co on czuł. Ale niestety jego proroctwo, że za 10 lat cukrzycę będzie się leczyło jak katar, nie spełniło się. Ten człowiek, który zachorował na cukrzycę, zanim jeszcze odkryto insulinę, kiedy zobaczył, jak ta insulina cudownie działa, kiedy mógł normalnie żyć, kiedy mógł normalnie funkcjonować, kiedy był tak wdzięczny lekarzom, Bogu za to, że dokonano tego odkrycia, był przekonany, że niedługo nauka pozwoli rozwiązać wszystkie problemy, że jeśli taki będzie postęp naukowy, jeśli takich cudownych odkryć naukowcy będą dokonywać, to niedługo się rozwiążą wszystkie problemy. Uważał, że za 10 lat cukrzycę będzie się leczyło jak katar. Niestety jego proroctwo się nie spełniło. Dlaczego? Ano dlatego, że my dzisiaj mamy do czynienia zupełnie z inną cukrzycą niż ta, o której tutaj czytamy. Owszem, dzisiaj w dalszym ciągu jeszcze występuje ta cukrzyca typu pierwszego, ale jest to tylko 10% wszystkich przypadków cukrzycy. Jest to ta cukrzyca młodzieńcza, ta cukrzyca ludzi młodych. Dzieci często zapadają na tą cukrzycę. Osoby dorosłe też czasami zapadają. I te osoby muszą po prostu już do końca życia przyjmować insulinę. Dzisiaj już nie musimy korzystać z tej insuliny zwierzęcej. Dzisiaj nauka poszła tak do przodu, że produkuje się insulinę przy pomocy bakterii albo grzybów. Drożdże produkują insulinę. Albo bakterie Escherichia coli. Różne firmy różne technologie wykorzystują. Po prostu wprowadza się gen, który koduje cząstkę insuliny do komórki bakteryjnej albo do komórki drożdży i te drożdże produkują insulinę. My wiemy, że drożdże potrafią produkować na przykład alkohol i niektórzy wykorzystują to, ale naukowcy dzisiaj wykorzystują drożdże do o wiele lepszych celów. Takie drożdże naprodukują insuliny, potem tą insulinę się oczyszcza, pakuje się do strzykawek. Dzisiaj już nie ma nawet takich fiolek, tylko są takie gotowe wstrzykiwacze. peny tak zwane, jest to znacznie, znacznie prostsze. Także nawet te małe dzieci kilkuletnie opanowują tą sztukę podawania sobie insuliny i podają tą insulinę. Jest to na pewno prostsze. Ale tak jak powiedziałem, ta cukrzyca typu pierwszego to jest tylko 10% wszystkich przypadków cukrzycy. Dzisiaj problemem jest cukrzyca typu drugiego. Jest to zupełnie inna postać cukrzycy. Zupełnie inna przyczyna tej cukrzycy jest. Czy w tej cukrzycy też brakuje insuliny? Ano nie. W cukrzycy typu drugiego insuliny nie brakuje. Insulina jest. Nawet jest w nadmiarze. Ale problem z cukrzycą typu drugiego polega na tym, że nasze komórki nie chcą wchłaniać cukru. Insulina jest, jest cukier, ale komórki nie chcą tego cukru wchłaniać. Rozwija się tak zwana insulinooporność naszego organizmu. Nasze komórki mówią: dziękuję, my cukru nie potrzebujemy, stają się oporne na insulinę. Wziąłem ze sobą książkę na temat cukrzycy. Książka, która została napisana przez naukowców z Akademii Medycznej w Białymstoku. Ja kończyłem tą Akademię Medyczną właśnie w Białymstoku, dlatego z pewnym sentymentem biorę tę książkę do ręki. Książka pod tytułem Patofizjologia i następstwa kliniczne insulinooporności. Cukrzyca typu drugiego, cukrzyca, która jest dzisiaj tak straszliwym problemem, która dotyka 6-7% naszego społeczeństwa, która kosztuje ogromne pieniądze nas jako społeczeństwa, leczenie tej cukrzycy, jest związana właśnie z tą insulinoopornością. Cóż to jest insulinooporność? Moi drodzy, można byłoby wiele tutaj mówić na temat mechanizmów insulinooporności. Ja nie będę wam przytaczał tych wszystkich naukowych szczegółów, ale powiem tak najprościej, jak to można powiedzieć. Moi drodzy, wyobraźmy sobie naszą komórkę. Komórkę, która funkcjonuje, która żyje, która działa, która produkuje pewne związki, która wykonuje pewną pracę. Ta komórka, żeby normalnie funkcjonować, musi być odżywiana, musi dostawać substancje odżywcze. Są to cukry, są to tłuszcze, są to aminokwasy, czyli te cegiełki, z których białka są zbudowane. Tego wszystkiego nasza komórka potrzebuje. Tłuszcze mogą wnikać do komórki swobodnie. Natomiast, żeby cukier wniknął, to niestety są takie receptory dla cukru, są takie bramki dla cukru. Cukier nie może całkiem swobodnie wnikać. Komórka reguluje, ile tego cukru potrzebuje. Jeśli komórka pracuje, jeśli to jest na przykład komórka mięśniowa, mięśnie pracują, dany człowiek prowadzi aktywny tryb życia, komórka potrzebuje więcej tego cukru i otwiera te drzwi, żeby ten cukier wniknął. Ale kiedy komórka nie pracuje, kiedy mięśnie nie pracują, komórka cukru nie potrzebuje, zamyka drzwi. Moi drodzy, problemem naszego społeczeństwa jest to, że my jemy zbyt dużo cukru w diecie mamy przy siedzącym trybie życia. Nasz organizm nie potrzebuje tyle cukru, ile my mu dostarczamy. I komórka zamyka drzwi. Mówi: dziękuję, ja więcej cukru nie potrzebuję. Mało tego, dochodzi do tego, że komórka zamyka całkowicie te drzwi, chowa te drzwi do środka, zabija deskami. Insulina podpływa do komórki, naciska na tak zwany receptor insulinowy, to jest taki dzwonek. Dzyń, dzyń. Insulina naciska, żeby drzwi się otworzyły. A drzwi się nie chcą otworzyć. No to wtedy trzustka produkuje więcej tej insuliny. Żeby więcej tej insuliny było, żeby z większym naciskiem działać na tą komórkę. A drzwi pozostają zamknięte. W końcu nawet dochodzi do tego, że ta komórka wyciąga ten dzwonek ze ściany komórkowej razem z kablem, żeby już insulina nie mogła dłużej naciskać. Moi drodzy, takie mechanizmy zachodzą w naszych komórkach. Można to opisać właśnie w taki prosty sposób jak dla dzieci, ale to się rzeczywiście dzieje i naukowcy naukowymi słowami to opisują. Dochodzi do blokady receptora insulinowego, dochodzi do tak zwanej internalizacji receptora insulinowego, komórka chowa ten receptor, komórka nie produkuje receptorów insulinowych. Po prostu mówi dość, ja więcej cukru nie potrzebuję. My czasy, żeby przełamać insulinooporność, my możemy zrobić dwie rzeczy. Z jednej strony zmniejszyć ilość cukru i tłuszczów też, które dostarczamy do naszego organizmu, tych substancji odżywczych, a z drugiej strony zwiększyć zapotrzebowanie naszych komórek na te substancje odżywcze, czyli po prostu więcej się ruszać, żeby nasze mięśnie pracowały, żeby mogły spalić ten cukier, który dostarczamy wraz z pożywieniem. I zastosowanie tych dwóch metod, ograniczenie podaży substancji odżywczych i wzrost aktywności fizycznej, bardzo często rozwiązuje problem cukrzycy. Zapobiega rozwojowi cukrzycy. Jest to takie proste, a równocześnie tak trudne do zastosowania w praktyce. Moi drodzy, tutaj jest jeszcze jeden problem, o którym warto wspomnieć. Problem rafinowanej żywności. Po prostu nasze organizmy nie radzą sobie z czymś, co im my sami fundujemy. Po prostu nasze organizmy były stworzone, przystosowane do naturalnej żywności, do nieprzetworzonych produktów. Natomiast my nauczyliśmy się te produkty przetwarzać. Mamy na przykład burak cukrowy, który jest pełnym, zdrowym pożywieniem. Gdyby ugotować ten burak, zjeść, byłoby wszystko w porządku. Ludzie nauczyli się wyekstrahowywać z tego buraka cukrowego samą sacharozę, sam cukier, który nie jest już połączony z błonnikiem, nie jest połączony z pewnymi witaminami. Jest sam czysty cukier, czysta sacharoza, którą dostarczamy do naszego organizmu i organizm z taką czystą sacharozą nie bardzo jest w stanie sobie poradzić. Mamy, proszę Państwa, powiedzmy ziarno słonecznika albo ziarno soi, które jest pełnym, zbilansowanym produktem pokarmem. Ale my jako ludzie nauczyliśmy się wycisnąć z tego ziarna słonecznika olej, sam tłuszcz. Spożywamy ten tłuszcz i niestety nasze organizmy nie bardzo są w stanie z tym poradzić. Nadmierna ilość mięsa, takiej ilości, z którymi wcześniej człowiek nie miał do czynienia, tego nasz organizm też nie jest w stanie znieść. I poza tym kolejna rzecz, brak błonnika. Brak błonnika, niedobór błonnika w naszej diecie. My dzisiaj nie mamy normalnego chleba. Tego chleba, który jest pełnoziarnisty. Ludzie tego nie jedzą. Jedzą chleb, który nie jest zdrowym, prawdziwym chlebem. Nie dostarczają błonnika. I to jest również problem. Gdyby była odpowiednia ilość błonnika, gdyby były te naturalne produkty nieprzetworzone, nie byłoby takiej epidemii cukrzycy. Moi drodzy, można byłoby jeszcze wiele mówić na ten temat. Cukrzyca jest problemem społecznym. Ogromne koszty są związane z leczeniem cukrzycy. Ostatnio miałem tutaj takie dane. Koszty leczenia cukrzycy to blisko 7 miliardów złotych rocznie. Tyle nas w Polsce jako społeczeństwo kosztuje leczenie cukrzycy. Tyle wydajemy na leczenie cukrzycy. To są bezpośrednie koszty leków, ale również koszty rent, emerytur tych ludzi, którzy jako inwalidzi przedwcześnie odchodzą na emeryturę. Także jest to problem społeczny. Dla nas wszystkich, bo my płacimy na leczenie cukrzycy, ale szczególnie jest to problem, kiedy dotyka nas osobiście. Moi drodzy, jeśli ruszamy się, jeśli prowadzimy aktywny tryb życia, jeśli pamiętamy o diecie, to mamy wielkie, wielkie szanse, żeby tego problemu uniknąć. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem.